po tej uchwale z 27 września.
Mówimy o uchwale dotyczącej prokuratora krajowego.
Kiedy w mediach pojawiły się głosy, to nie jest żadna uchwała, bo to nie jest sąd, siadło trzech jakichś przebierańców. Trzeba pokazać ludziom, kim są ci przebierańcy. Że to jest sędzia z 34-letnim stażem, który przeszedł całą ścieżkę kariery zawodowej.
A poczuł się pan, przepraszam, osobiście dotknięty tymi
określeniami? W jakiś sposób tak się poczułem. Żadnej władzy nikomu nic nie zawdzięczam. To zawdzięczam swojej ciężkiej pracy.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu. To jest program Warzecha Kontra. Dzisiaj moim gościem jest sędzia Sądu Najwyższego, pan Zbigniew Kapiński. Kłaniam się, panie sędzio.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Prezes Izby Karnej. Ja tutaj nie mam wątpliwości, więc przedstawiam pana pańską funkcją, bo różnie to bywało w niektórych mediach. I jeżeli się nie mylę, sędzia od 34 lat, a wcześniej jeszcze asesor sądowy. No,
asesor i aplikant, także przeszedłem, panie redaktorze, szanowni państwo, całą drogę, można powiedzieć, jaka jest przewidziana po skończeniu studiów prawniczych, żeby zostać sędzią w taki właśnie sposób. Bo są też inne sposoby dojścia do zawodu sędziego, ale poprzez aplikację w latach 88-90 i później w latach od 12 listopada, dzisiaj mamy 17, minęło 34 lata, od kiedy po raz pierwszy wyszedłem na salę sądową jako asesor, już orzekając w konkretnych sprawach.
I minęło chyba około półtora roku od momentu, kiedy został pan powołany przez pana prezydenta na prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego.
Było to w ubiegłym roku w maju, dokładnie pod koniec maja, chyba 26, nie pamiętam, albo 7.
7.
7.
27, tak, dokładnie.
27 maja, tak.
Rozmawialiśmy przez moment przed nagraniem i pan powiedział, że nie do końca czuje się pan komfortowo jako bohater wywiadów, jako osoba przepytywana przez dziennikarzy. Jednak zdecydował się pan odwiedzić studio Super Expressu, za co bardzo dziękuję, ale nie jest to pana pierwsza wizyta w mediach w ostatnim czasie, więc co takiego się wydarzyło, co skłoniło pana, żeby jako sędzia zabierać głos w sprawach wykraczających jednak poza kwestie spraw, które pan prowadzi?
Panie redaktorze, szanowni państwo, przez 34 lata wyznawałem taką zasadę, jak już mówiłem, że sędzia wypowiada się w orzeczeniu jego uzasadnieniu. Uważałem, że to jest słuszne, prawidłowe. W tym czasie zmieniali się ministrowie, ja sądziłem różne sprawy. To było też uwarunkowane tym, że ja sądziłem przez kilka lat w Wydziale Lustracyjnym, gdzie miałem, można powiedzieć, na wokandzie i na sali sądowej sprawy polityków z różnych stron. I wtedy nie wyobrażałem sobie sytuacji, że mogę udzielić wywiadu jakiejś redakcji, czy pójść do telewizji, która będzie kojarzona z określoną opcją polityczną, ponieważ zasiadając za stołem sędziowskim, będąc członkiem czy przewodniczącym składu orzekającego, gdybym się wypowiedział na określone tematy, uważam, że mógłbym zostać odebrany jako nieobiektywny.
Muszę tutaj wyjaśnić naszym młodszym widzom, którzy pewnie mogą nie kojarzyć, czym był sąd lustracyjny i w ogóle tego typu sprawy.
Wydział lustracyjny.
Wydział lustracyjny. Chodziło tutaj o realizację ustawy, która nakładała obowiązek na osoby, które miały objąć określone funkcje, żeby złożyły oświadczenie lustracyjne, czyli takie oświadczenie, w którym te osoby przyznawały się ewentualnie lub stwierdzały, że nie były współpracownikami Służby Bezpieczeństwa. No i potem, jeżeli były wątpliwości w tej sprawie, to właśnie sąd lustracyjny, Wydział Lustracyjny zajmował się taką sprawą, badał, czy to oświadczenie jest zgodne z prawdą.
Prawdą, czy też nie. Tak, nie było żadnej sankcji. Tak, tylko do powiedzenia, panie redaktorze, rolą sądu apelacyjnego, tego wydziału lustracyjnego, było stwierdzenie, czy dane oświadczenie złożone przez daną osobę jest zgodne, czy też niezgodne z prawdą. I tyle. A to oczywiście pociągało określone konsekwencje.
No i to była bardzo rzeczywiście polityczna rola, można powiedzieć, bo sama ustawa lustracyjna budziła ogromne kontrowersje.
Budziła ogromne, bo przecież pamiętamy, że zanim doszło do powstania Wydziału Lustracyjnego, do jego utworzenia, to jeden z ministrów sprawiedliwości jeździł po Polsce i po sądach, namawiając sędziów, żeby nie godzili się na to, żeby orzekać, bo pierwszy pomysł był taki, żeby orzekać w lustracji, gdyż pierwszy pomysł był taki, że miał być utworzony taki sąd lustracyjny jako taka oddzielna jednostka składający się z 21 sędziów. I z tego co pamiętam, to 20 wybrano, bo tyle osób się zgłosiło, a 21 nie wybrano, bo pan minister pojechał na jedno ze zgromadzeń i przekonał chyba skutecznie panią sędzię, żeby jednak się nie zgłosiły. I w związku z tym w ramach, można powiedzieć, no, realizacji tego obowiązku ustawowego utworzono w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie Wydział Lustracyjny.
A czy pan nie miał wątpliwości, wchodząc wtedy w taką rolę? No bo domyślam się, że miał pan tutaj pewien wybór. To nie było tak, że ktoś
nie,
pana...
Nie, nie miałem wyboru. Właśnie to jest też ciekawa sytuacja, że ja się nie zgłosiłem do tego. To była sytuacja taka, panie redaktorze, ja byłem sędzią Sądu Wojewódzkiego w Siedlcach i to były wybory prezydenckie 2000 roku, kiedy właśnie z uwagi na brak sędziów z ministerstwa przyszło pismo do prezesów sądów ościennych, można powiedzieć, najbliżej Warszawy, z takim wnioskiem, żeby z tych sądów, czyli z Siedlec, ja byłem wówczas w Sądzie Wojewódzkim w Siedlcach, z Siedlec, Piotrkowa Trybunalskiego, delegować na 3 miesiące sędziego. I prezes sądu po analizie, można powiedzieć, obciążenia sędziów, kto miał urlop, kto nie miał, poprosił mnie na rozmowę i mówi: słuchaj, wypadło na ciebie, ja ciebie deleguję. To była przymusowa delegacja wówczas. Ja ciebie deleguję na te 3 miesiące do tego sądu.
Jak pan był do tego nastawiony?
Miałem mieszane uczucia, bo ja powiem tak, nie zgłosiłem się i nie miałem zamiaru się zgłosić. Obserwowałem ten proces tworzenia, ale stwierdziłem tak. I tak powiedziałem panu prezesowi. Mówię: słuchaj, na pewno wstydu sądowi wojewódzkiemu nie przyniosę. Zachowam się jak sędzia, jak taka osoba, na którą nałożono określony obowiązek. No i po tych kilku miesiącach orzekania, pamiętam, nie wiem, dwóch, zaprosiła mnie pani prezes sądu apelacyjnego na rozmowę, na spotkanie. Mówi: pani sędzio, proponuję przedłużenie tej delegacji, bo pan sędzia tutaj, rozmawiając z przewodniczącym, daje sobie dobrze radę, czy świetnie nawet wówczas powiedziała, proponuję przedłużenie tej delegacji. Ja się zgodziłem po konsultacjach z rodziną na kolejne chyba 4 miesiące przedłużenia. Później była kolejna rozmowa z panią prezes, która już wtedy wprost powiedziała: mówi, panie sędzio, proponuję kolejne przedłużenie delegacji z perspektywą otrzymania nominacji do sądu apelacyjnego. Że jeżeli pan sędzia się zgodzi, to pan sędzia, bo będzie orzekał przez 2 albo 3 miesiące na pełnym, że tak powiem, przy pełnym obciążeniu w wydziale karnym, tylko sprawy karne oprócz tych lustracyjnych, wizytator zrobi ocenę. Jak ta ocena będzie pozytywna, no to wystąpimy z wnioskiem, jakby dopełniając określonej procedury. No i tak się stało, szanowni państwo, panie redaktorze, że w konsekwencji, można powiedzieć, dostałem, jak dobrze pamiętam, też chyba 27 albo 28 czerwca 2001 roku z rąk prezydenta pana Aleksandra Kwaśniewskiego nominację do sądu apelacyjnego. Wówczas byłem chyba najmłodszym sędzią sądu apelacyjnego w Polsce. Miałem chyba, no, patrząc na datę urodzenia, to byłem jeszcze kilka lat przed 40.
Chciałem wrócić do kwestii tego, jak, wspomniałem o tym, jak w telewizji TVN pana przedstawiono, kiedy przyszedł pan tam na rozmowę. Pani redaktor Kolenda Zaleska nie przedstawiła pana funkcją pańską, którą pan sprawuje, czyli prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. No, w oczywisty sposób, nawiązując tutaj do... Właśnie zastanawiam się, jak to określić. Wątpliwości to jest złe słowo. Sporu, który wokół sprawy nominacji sędziowskich trwa. I ja bym chciał, żebyśmy w tej rozmowie spróbowali wyjaśnić widzom, którzy nie są prawnikami, którzy nie do końca rozumieją być może, co się dzieje, co się właściwie dzieje. Czy pan, panie sędzio, jest tym prezesem, czy pan nim nie jest? Skąd w ogóle tutaj wzięły się wokół tego wątpliwości.
Panie redaktorze, to może tylko dwa zdania, żeby dokończyć ten wątek i odpowiedzieć na to pytanie, które pan zadał, bo ta lustracja nam jakby to przysłoniła. Dlaczego zdecydowałem się na, można powiedzieć, odwiedzanie redakcji? Tak jak powiedziałem, przez te 34 lata unikałem. Natomiast po tej uchwale z 27 września...
Mówimy o uchwale dotyczącej prokuratora krajowego.
Kiedy w mediach pojawiły się głosy. To nie jest żadna uchwała, bo to nie jest sąd. Siadło trzech jakichś przebierańców. Oczywiście mówię też w kontekście tego, co się działo podczas tego posiedzenia, kiedy zostały złożone wnioski, kiedy w tym ustnym uzasadnieniu uważałem za konieczne, żeby odnieść się do tego w związku z tymi wnioskami. Uznałem, że trzeba, nie można już, że tak powiem, siedzieć cicho i tylko czekać, że na sali sądowej będę się wypowiadał. Że trzeba pokazać ludziom, kim są ci przebierańcy. Że to jest sędzia z 34-letnim stażem, który przeszedł całą ścieżkę kariery zawodowej.
A poczuł się pan, przepraszam, osobiście dotknięty tymi
określeniami? W jakiś sposób tak się poczułem, bo one są i niesprawiedliwe, niezgodne z prawem, o czym zaraz powiem, nie mają żadnego merytorycznego ani prawnego uzasadnienia. I mówi się o sobie i o mnie i o kolegach, którzy wówczas siedzieli w tym składzie, również sędziowie, tak można powiedzieć, z krwi i kości, którzy przeszli drogę, że tak powiem, taką zawodową, będąc sędziami sądów niższej instancji. Nie trafili od razu, jak niektórzy starzy sędziowie, na przykład bezpośrednio do Sądu Najwyższego, nie mając nawet jednego dnia orzekania, nie osądząc ani jednej sprawy. Dzisiaj, można powiedzieć, czynią krytyczne komentarze. I poczułem się właśnie w taki sposób, że uznałem, że to jest ten moment, kiedy nie można już siedzieć cicho. Trzeba to wyjaśnić. Mam nadzieję, że to krótko potrwa, bo ja nie czuję się zwierzęciem, że tak powiem, medialnym. Ja chcę wrócić do tego, do tej sytuacji, jaka była, czyli zająć się orzekaniem.
Wejdę w słowo, bo tu chciałbym przywołać słowa chyba dobrze ilustrujące to, o czym pan mówi, bo można mieć wrażenie, że osoby... No, powiedzmy, z tej drugiej strony barykady nie mają często takich oporów, jak pan miał przed występowaniem. Wypowiedź pana sędziego Piotra Prosinowskiego, byłego prezesa Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, który komentując właśnie pański wywiad w TVN powiedział tak: oglądaliśmy dość smutny spektakl osoby, która plącze się i właściwie kwestionuje wszystko, co może, poza tym, co sama zrobi. To powiedzmy od samego początku. To, co pan Kapiński nazywa uchwałą Sądu Najwyższego, mowa właśnie o tej uchwale, którą panowie podjęli, panowie sędziowie, było jakąś czynnością, którą dokonał pan Zbigniew Kapiński plus jeszcze dwóch innych neosędziów. Ale na pewno nie jest to orzeczenie, które jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. No i tutaj, słysząc takie wypowiedzi, laik, który być może nie jest jakoś bardzo zaangażowany w obserwowanie polityki, myśli sobie, no jak to jest? Tu jest jeden sędzia, tu jest drugi sędzia, jeszcze często są eksperci po obu stronach, no przecież prawo jest jedno. Jak to jest możliwe, że oni na podstawie tych samych przepisów dochodzą do jakichś radykalnie odmiennych wniosków?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja tego też nie rozumiem. Ja tego też nie rozumiem i się zastanawiam, dlaczego określone osoby, grupa sędziów, których uważam, że w Polsce jest kilkadziesiąt osób, grupa polityków, teraz dołączają do nich, ale nieliczni prokuratorzy, wbrew obowiązującemu prawu, nie mając ku temu żadnych podstaw prawnych ani faktycznych, kwestionują status sędziów w sytuacji, kiedy jasno wynika z dotychczasowego orzecznictwa Trybunałów Europejskich. To jest ten problem, bo właśnie te osoby czytają orzeczenia Trybunałów Europejskich w taki sposób. Mówią, Trybunał wydał wyrok, wydał orzeczenie w sprawie na przykład Wałęsy. A w związku z tym już nie ma... Nowi sędziowie powołani po 2018 roku nie są sędziami.
No słyszymy, że to wynika z wyroków Trybunałów Europejskich.
Jaskrawa nieprawda. Bo przecież jakie jest znaczenie i moc obowiązująca wyroków wydanych przez Trybunał Europejski? Zresztą jasno stwierdziła to teraz w najnowszej opinii Komisja Wenecka, nie odkrywając niczego nowego. Od kilku lat ja, będąc w tej redakcji, o której pan mówił, nie chcę tu wymieniać, bo nie chcę reklamować, też próbowałem powiedzieć, myślę, że mi się udało, bo byłem, że tak powiem, zakrzykiwany przez panią redaktor, że również Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ja cytowałem wywiad z listopada ubiegłego roku z prezesem zarządu tej fundacji, który jasno mówi...
Z której się zresztą wywodzi pan minister Bodnar, żeby było zabawniej.
Z której jasno wynika, że Trybunały Europejskie... Ja mam to, mogę nawet zacytować, przecież pan redaktor i państwo, jak chcą, to można sięgnąć do tego wywiadu. Mówią po pierwsze, że z nich wbrew krążącym opiniom czy stanowiskom, powtarzanym wielokrotnie, nie zakwestionowały statusu i nie mogą tego uczynić, bo nie mają takich uprawnień. Wyrok Trybunału, czy to ETPCZ, zgodnie z artykułem 46 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, żeby stał się obowiązującym prawem, to dopiero wtedy, kiedy w procesie ustawodawczym, czyli polski Sejm, polski Senat i prezydent, czyli przejdzie dany projekt drogę legislacyjną i zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw, stanie się obowiązującym prawem. Podobnie z wyrokami TSUE. Natomiast nie ma takiej sytuacji, żeby wydanie wyroku przez określony trybunał, jeden z tych, o których powiedziałem, miało bezpośrednie znaczenie dla polskiego porządku prawnego. To jest to jaskrawe zafałszowanie. Panie redaktorze, ale szanowni państwo.
Ale czy w tych wyrokach możemy znaleźć podstawę dla twierdzenia, że sędziowie mianowani przez pana prezydenta na podstawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa po 2018 roku, przepraszam za tę długą formułę również naszych widzów, ale tak trzeba to ująć, że ci sędziowie faktycznie nie są sędziami. Czy w tych wyrokach w ogóle się pojawia taka konkluzja?
Ale ta konkluzja się nie pojawia i ona się nie może pojawić, bo zasadnicza kwestia jest taka, że te trybunały nie mają prawa orzekać i nie orzekają w tym zakresie. One stwierdzają naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, na przykład artykuł 6, artykuł 8, przy rozpoznawaniu, tak jak mówię, o ETPC, konkretnej sprawy. I to jest istota tego zagadnienia. I mówi, były określone wady, formalne uchybienia, ale trybunały nie mają uprawnień do wypowiadania się co do statusu polskiego sędziego. Bo mamy przepisy w postaci konstytucji i nie ma żadnego unormowania międzynarodowego, które by dawało podstawę do wypowiadania się w tym zakresie i żeby ta wypowiedź w postaci orzeczenia miała bezpośredni skutek w postaci na przykład zmiany ustawy, bo to jest istota. To jest istota, że żaden wyrok Trybunału Europejskiego nie ma bezpośredniego zastosowania, nie zmienia polskiej ustawy. Wydanie wyroku oznacza, że on jest do wykonania. Państwo ma go wdrożyć w życie. Ja mówiłem w jednym z programów, że niektóre są od 2006 niewykonane. Swoboda wykonania jest pozostawiona państwu, wobec którego dotyczy dane orzeczenie.
Ale tu, panie sędzio, pojawia się w związku z tym pytanie, czy tak naprawdę ten spór o KRS, przede wszystkim o Sąd Najwyższy, no również o Trybunał Konstytucyjny, czy to są w gruncie rzeczy spory prawne, czy to są spory polityczne?
Ja uważam, że polityczne, bo jeżeli spojrzymy na prawo, a ja staram się patrzeć na to w taki sposób, bo jako sędzia nie mogę inaczej. Oczywiście ja w określonych sprawach wyznaję zasadę, że biorąc każde orzeczenie, każdy wyrok na swoje sumienie i odpowiedzialność, wyznaję zasadę, że nawet najgorsze prawo musi być tak zastosowane przez sędziego, żeby nie skrzywdzić człowieka. Ale w sensie prawnym mamy sytuację jednoznaczną. Wiele osób mówi tak, no właśnie, Krajowa Rada jest niekonstytucyjna. Tylko ja zadaję wtedy pytanie, a na jakiej podstawie? Przecież nie ma żadnej podstawy prawnej. Zgodnie z polskim porządkiem prawnym, żeby stwierdzić, że dana instytucja jest niekonstytucyjna, czy określony tryb jest niekonstytucyjny, to musi być orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Takiego orzeczenia co do tej KRS, która działa, że tak powiem, od 2018 roku, nie ma.
No wtedy się pojawia odpowiedź na ten argument, że ale Trybunał Konstytucyjny ma w swoim składzie, w tej chwili już nie tak wielu, ale miał wcześniej dużą liczbę tych tak zwanych sędziów nadmiarowych, powiedzmy, że sędziów dublerów, jak to było nazywane.
No ale panie redaktorze, albo stoimy na gruncie prawa znowu i to pojęcie, czy to są sędziowie, tak jak pan redaktor użył pojęcia dublerzy, czy nie, przecież znowu, żeby to stwierdzić, musi być jasne uprawnienie dla organu, który to stwierdza, że ci sędziowie, o których mówimy, dublerzy, zostali w sposób nieprawidłowy powołani do tego trybunału.
A kto mógłby to stwierdzić?
No, w tym zakresie mógłby to stwierdzić tylko Trybunał Konstytucyjny. Nie ma, że tak powiem, innej możliwości, a nie ma takiego orzeczenia. Więc jeżeli mówimy o gruncie, że stoimy na gruncie prawa, to sytuacja dla mnie jest jednoznaczna. Skoro nie ma żadnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który by zakwestionował ten tryb wyboru tych 15 sędziów, że ich wybór przez posłów jest niezgodny z konstytucją, to nie można w sposób odpowiedzialny mówić o tym, że mamy niekonstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa.
A patrząc, przepraszam panie sędzio, na kwestie ustrojowe, czy to nie jest trochę jednak problem, jeżeli mamy spór, którego praźródłem jest wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego? No i sam pan powiedział, że w sprawie tego, czy ten wybór był prawidłowy, czy nie, może się wypowiedzieć sam Trybunał Konstytucyjny. No czyli tu jest złamanie zasady nemo iudex in causa sua. Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. Problem ustrojowy.
Ale oczywiście to jest problem ustrojowy. I gdybyśmy zapytali konstytucjonalistów, profesorów prawa, którzy w tym zakresie się wypowiadają, to mniej więcej zdania są podzielone. Na zasadzie takiej. Część mówi, to jest niekonstytucyjne. To, co jest obecnie. No ale niezgodne, bo tych 15 sędziów powinni wybierać sami sędziowie. Ale można powiedzieć, ta druga połowa powie, ale dlaczego? A my uważamy, że skoro konstytucja mówi, że tryb i sposób wyboru określa ustawa i nie ma żadnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to ten sposób jest prawidłowy. Poza tym dodają, mówi, bardziej demokratyczny. Panie redaktorze, żeby nie było wątpliwości, ja uważam, że gdyby to miało stanowić taki istotny problem, a stanowi, to ja uważam, żeby pogodzić wszystkich, to nie widzę problemu w tym, żeby na przykład, i moja jest taka propozycja, żeby Sejm wybrał inaczej, żeby sędziowie w wyborach na przykład bezpośrednich wybrali 45 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, a Sejm z tych 45 wybrał 15. Byłoby, nikt nie miałby wątpliwości żadnych co do tego, że po pierwsze, bo sędziowie wybrali tych, którzy mogą być członkami KRS-u, a Sejm jako mający mandat z wyborów bezpośrednich, posłowie wybraliby spośród tych 45 wybranych w wyborach bezpośrednich tych 15.
To jest jakaś kompromisowa propozycja, taka może nie wariant zero, ale rozpoczęcie od początku.
No przecież moglibyśmy tak postąpić i myślę, że nikt nie miałby w tym zakresie żadnych wątpliwości. Ucięlibyśmy ten dyskurs, który ma moim zdaniem właśnie charakter polityczna, nieprawne, bo skoro nie mamy żadnego rozstrzygnięcia prawnego, no to tylko spierają się właśnie konstytucjonaliści o sposób rozumienia konstytucji.
Czytając dosłownie konstytucję, mam tu przed sobą artykuł 187, no ten zapis jest moim zdaniem celowo, on tak został sformułowany, dosyć ambiwalentny, no bo mówi tak, 15 członków wybranych spośród sędziów, to jest z kogo się składa Krajowa Rada Sądownictwa, 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, Sądów Powszechnych, Sądów Administracyjnych i Sądów Wojskowych. Wybranych, ale przez kogo? Już konstytucja nie mówi.
No właśnie, no przecież nie mówi o tym konstytucja. I w związku z tym sięganie na zasadzie takiej, że w innym przepisie jest mowa o tym, że Sejm i Senat to już wskazuje, no ale to nie załatwia sprawy, moim zdaniem.
To jest po ustęp tak, trzeci tak, tego, no właśnie. Punkt trzeci tego samego ustępu.
To wcale nie oznacza, że ten Sejm nie może wybrać tej piętnastki. Ale panie redaktorze i szanowni państwo, dla mnie jest jeszcze kwestia inna, o zasadniczym znaczeniu. Mianowicie, jeżeli pierwsza rzecz jest taka, że przecież w latach, też to powtarzałem, w latach 2007-2017 zostało wydanych przez Trybunał Konstytucyjny w składzie, który nie był kwestionowany. 6 wyroków, które kwestionowały tryb postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa. W różnym stopniu, w różnym zakresie. To jest jedna kwestia. Czyli przez te lata były również wątpliwości co do sposobu funkcjonowania w różnym zakresie tej Krajowej Rady. Druga kwestia jest taka. Przecież jaki jest charakter i rola Krajowej Rady Sądownictwa? Nie umniejszając, jest to organ konstytucyjny. Ale przecież to prezydent Rzeczpospolitej powołuje sędziów. Krajowa Rada Sądownictwa tylko przedstawia, opiniuje określoną kandydaturę. Opiniuje pozytywnie i wówczas pan prezydent ma okazję, ma, że tak powiem, możliwość, bo jak negatywnie, to nie idzie do prezydenta. Ja też wielokrotnie powtarzałem, i mówię to na podstawie własnych doświadczeń z głębokiego przekonania, że przechodziłem dotychczas, byłem opiniowany, tak mówiąc lapidarnie, byłem opiniowany przez 4 KRS-y w różnych składach. W 92 roku, w 96, w 2001 i w 2021. Z mojego punktu widzenia i w moim najgłębszym przekonaniu kwestia, przez jaki organ, w jakim składzie, jak wybrany byłem opiniowany, nie ma dla mnie i nie miała żadnego znaczenia w kontekście mojej niezależności i niezawisłości. Tak też, jak zagłębiałem się w te kwestie historyczne, to na przykład dowiedziałem się, to mnie nie interesowało wcześniej, bo ja, można powiedzieć, będąc opiniowany do sądu rejonowego, wojewódzkiego i apelacyjnego, nawet nie byłem nigdzie zapraszany. Nikt ze mną nie rozmawiał. Poszły dokumenty, dostałem telefon, że mam się zgłosić do kancelarii określonego dnia na wręczenie nominacji. Nie widziałem, można powiedzieć, nawet się nie interesowałem, kto jest tym członkiem KRS-u, który opiniuje, czy opiniował w tym zakresie. I tak jak powiedziałem, się zainteresowałem, no to na przykład w składzie tej pierwszej Krajowej Rady Sądownictwa wśród tej 15 sędziów było 6 sędziów, którzy mieli legitymację PZPR. 1 ZSL, 1 SD, 1 Frontu Jedności Narodu, 2 orzekało w stanie wojennym.
Znów przepraszam, wyjaśnienie dla młodszych widzów: ZSL, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, SD, Stronnictwo Demokratyczne, czyli partie tak zwane satelickie dla Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
No i szanowni państwo, jeżeli, i panie redaktorze, to co to oznacza? Czy to mogło mieć wpływ na niezawisłość tych sędziów, którzy wówczas byli zaopiniowani, jacy członkowie, z jakim rodowodem, że tak powiem, ich opiniowali? No, a jeżeli mamy wśród sędziów, także w Sądzie Najwyższym, osoby, które nie były opiniowane na tym etapie, bo przeszły przez żadną KRS, dostały nominację od Rady Państwa. Czyli organ, że tak powiem, no...
zastępujący w PRL-u prezydenta.
Prezydenta, tak. A taka kolegialna głowa państwa. No i odnośnie tych osób nikt nie mówi, że one nie są sędziami z tego względu, albo nie są niezawisłe, bo ja uważam, że to jest cecha charakteru. Te osoby w PRL-u byli też świetni, odważni sędziowie. I czy to oznacza, że jak ktoś dostał nominację od Rady Państwa, to już był sędzią, można powiedzieć, nie był sędzią niezależnym, niezawisłym? Oczywiście, że nie.
A może, panie sędzio, może należałoby pomyśleć nad radykalnym krokiem w przyszłości, kiedy będzie większość konstytucyjna, i w ogóle nad zlikwidowaniem KRS. Ja, prawdę mówiąc, rozmawiałem, no to było chyba trochę ponad rok temu, z przedstawicielem obecnej KRS i usłyszałem od tej osoby właśnie coś takiego, że to już jest nie do naprawienia, że to już jest instytucja do tego stopnia kojarzona z problemami politycznymi, a przypominam, mówiła to osoba już właśnie z tej nowej KRS, że jej zdaniem należałoby po prostu w przyszłości pomyśleć w ogóle o likwidacji Krajowej Rady Sądownictwa.
Panie redaktorze, szanowni państwo, powiem tak, nie zastanawiałem się głębiej na tym, natomiast myślę, że to jest jakby poważny problem, jak w przyszłości to ukształtować. No dzisiaj mamy organ konstytucyjny, ale na kanwie tego chcę powiedzieć tak, że wśród państw Unii Europejskiej, bo przecież my się odwołujemy, prawda? Także jeżeli TSUE orzeka, to mówi, bierze pewien wzorzec. W 5 krajach nie ma w ogóle KRS-u, Krajowej Rady Sądownictwa. Czyli nikt tych państw się nie czepia, że tam jest tryb powoływania sędziów bez udziału, że tak powiem, właśnie czynnika tego sędziowskiego, czyli w tym trybie. Mamy przecież w Niemczech i wielu innych krajach no takie, że tak powiem, tryb powołania przez polityków tak naprawdę. I w tym zakresie nikt nie stwierdza naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, że nie mają po pierwsze Krajowej Rady Sądownictwa, że, albo że politycy w sposób jednoznaczny mają wpływ na wybór sędziów. I znowu, ja uważam, że od tych osób zależy, czy ten sędzia jest niezawisły, ma taką cechę charakteru, czy też po prostu niezależnie od organu, jaki go powoła, czyli jaki go zaopiniuje i później od prezydenta, jaki mu wręczy nominację, to takich cech nie posiada.
Panie sędzia, czy to nie jest trochę tak, że wyście, w sensie całe środowisko sędziowskie, ściągnęli ten problem na siebie sami z tego powodu, że nie umieliście się sami oczyścić, nie umieliście się oczyścić z ludzi, którzy nie powinni być sędziami, no bo to było uzasadnienie władzy, która była w latach 2015-2023 dla podjęcia radykalnych kroków. Środowisko jest niezdolne do samooczyszczenia, to samooczyszczenie trzeba wprowadzić od góry, trzeba zmienić prawo, w związku z tym no, zmieniono prawo, między innymi ustawę o KRS. Może gdyby sędziowie lepiej pilnowali swojego podwórka, to trudniej by było uzasadnić tak radykalne kroki.
Panie redaktorze, ja nie chcę tu się wypowiadać, albo można powiedzieć, bo to pytanie zmierza do tego, co można było inaczej zrobić.
Tak.
To znaczy tak, ja uważam, że jeżeli nie przeprowadzono żadnej weryfikacji sędziów PRL-u, tych powołanych przez Radę Państwa, a ja uważam, patrząc, jakby zagłębiając się, patrząc chociażby na wyroki, czy też akta spraw, które miałem w ręku z tego okresu. Odwoływałem się tutaj chociażby do afery Mięsnej, gdzie sądziłem odprysk tej sprawy. Natomiast miałem ten wyrok, miałem te akta sprawy i widziałem, jak się odbywał proces. Ale
afera Mięsna, głośny proces PRL-owski,
gdzie skazano jednego, można powiedzieć, z oskarżonych na karę śmierci.
Zresztą ojca znanego aktora.
Ojca znanego aktora. Więc z dzisiejszej perspektywy uważam, że to był błąd, że nie dokonano wówczas, można powiedzieć, weryfikacji. Tylko znowu, to nie można mieć pretensji do sędziów, bo sędziowie nie tworzą prawa.
No tak, ale ja mówię o czymś innym. Ja pracując lata temu już w Dzienniku Życie, już nieistniejącym, zajmowałem się stanem wymiaru sprawiedliwości. Wtedy też jeszcze nie rzecznik praw obywatelskich, pan dr Janusz Kochanowski, dużo też nad tym pracował. Jego fundacja Jus et Lex różne sprawy wyciągała. No i konkluzja była taka, że sądownictwo dyscyplinarne sędziów jest nadzwyczaj łagodne. Tam nawet były takie statystyki pokazujące, ilu sędziów wydala się z zawodu w krajach Europy Zachodniej i były to znacznie większe liczby niż w Polsce, mimo że przeciwko tym sędziom wysuwano bardzo często, tym polskim sędziom wysuwano bardzo często bardzo poważne zarzuty. Ja mówię o czymś takim. Mówię tutaj nawet nie o tym filtrze na styku tak. PRL-u i III RP, tylko o tym, jak potem środowisko samo do siebie podchodziło już w III RP.
Panie redaktorze, to mogę powiedzieć znowu przez pryzmat własnych doświadczeń, bo orzekając w sądzie apelacyjnym przez 22 lata, ja orzekałem również w postępowaniach dyscyplinarnych wobec sędziów. Bo przecież to było wtedy, ten sąd apelacyjny był właściwy do orzekania. Oczywiście był tryb losowania na zasadzie, że do iluś tam spraw byłem wylosowany. I tu nie zgodzę się na podstawie osobistych doświadczeń, że to orzecznictwo było takie łagodne. Bo sam uczestniczyłem, już nie pamiętam, nie chcę liczyć, ale w takich sprawach, gdzie wydalano z zawodu. Jeżeli sędzia jechał na przykład w stanie nietrzeźwości, jeżeli sędzia dokonał określonego czynu, to nie było żadnych skrupułów w tym zakresie. Ja uważam, że to orzecznictwo wcale nie było łagodne. I ono, moim zdaniem, było efektywne. Porównywanie do innych, że tak powiem, systemów jest z jednej strony racjonalne, ale też nie wiemy, jakie były przesłanki.
Ale to może wizerunkowo sędziowie sobie z tym nie poradzili. Pamięta pan przecież, jak wielką karierę zrobiły te słowa pani sędzi Kamińskiej o nadzwyczajnej kaście, które wydaje się dobrze jakby uderzyły w publiczną emocję.
Ale panie redaktorze, oczywiście zgadzam się z tym, że one wyrządziły ogromną szkodę. Ja nie wiem, co pani sędzia dokładnie miała na myśli. Pewnie miała, jeżeli miała na myśli to, że bo ja to tak odebrałem, że to są ludzie, na których ciąży, można powiedzieć, ogromna i specjalna odpowiedzialność. Bo ludzie, którym powierzono los drugiego człowieka.
A nie ludzie uprzywilejowani.
A nie ludzie uprzywilejowani, tak? Bo ja odbieram swój zawód i tak go staram się wykonywać, jako ogromną odpowiedzialność. I ona, mogę powiedzieć tak, że rosła wraz z moim awansem na poszczególne szczeble, że tak powiem, zawodu sędziowskiego. Bo ja to też już mówiłem, ale to tak obrazuje, że jeżeli byłem młodym sędzią sądu rejonowego, który rozpatruje, można powiedzieć, drobne, mniej poważne sprawy, bo na przykład no, nie rozpatruje zabójstw czy zbrodni, to ja wiedziałem, że po pierwsze, oczywiście starałem się jak najlepiej każdą sprawę osądzić, zgodnie z prawem, zgodnie z sumieniem. Że ja, jeżeli gdyby się zdarzyło, że popełniłem błąd jako sędzia, czy jako członek składu orzekającego, no to są starsi, bardziej doświadczeni, mądrzejsi sędziowie w sądzie wojewódzkim wówczas, którzy naprawią mój błąd. Jak już poszedłem, awansowałem do tego sądu i siadałem za stołem jako sędzia odwoławczy, to już miałem poczucie, że to ja jestem tym sędzią, który bierze odpowiedzialność za orzeczenia sędziów wydanych przez pierwszą instancję, a jednocześnie w tym sądzie rozpatrywałem sprawy, można powiedzieć, większego kalibru, czyli zbrodnie i sprawy o zabójstwo. I jak poszedłem do sądu apelacyjnego, awansowałem, no to można powiedzieć tak, jeżeli byłem w sądzie wojewódzkim, później okręgowym, sądziłem sprawę o zabójstwo, no to sąd apelacyjny był tym sądem odwoławczym. Jak trafiłem do sądu apelacyjnego, to wiedziałem, że na mnie spoczywa odpowiedzialność jeszcze większa, bo ten wyrok stanie się prawomocny. W momencie, kiedy zostanie ogłoszony, utrzymany w mocy, on stanie się prawomocny, czyli będzie podlegał wykonaniu, bo w momencie wydania przez sąd pierwszej instancji jest nieprawomocny. Jak trafiłem do Sądu Najwyższego, a jeszcze będąc w tym sądzie apelacyjnym, myślę, jest tak. Tak, oczywiście myślę, że wielu sędziów myśli. Mówi tak, no gdyby się coś wydarzyło, że coś zostało przeoczone, jakiś błąd został popełniony, no to mamy jeszcze kasację, mamy Sąd Najwyższy, no i tam bardzo doświadczeni, mądrzy sędziowie siądą, uchylą, naprawią, można powiedzieć, ten błąd, uchylą ten wyrok i ta sprawa wróci do sądu odwoławczego czy do sądu pierwszej instancji. Więc ja to traktuję jako, można powiedzieć, taki zawód sędziego, to jest przede wszystkim odpowiedzialność. To jest ciężar wzięcia na swoje sumienie każdego orzeczenia, bo to są ludzkie sprawy. Mimo że każdy sędzia rozpatruje ich wiele w ciągu roku czy w ciągu miesiąca, ale staje żywy człowiek, dla którego to jest najważniejsza w tym momencie sprawa. I orzeczenie sądu, wyrok sądu jest właśnie takim, można powiedzieć, trudną decyzją, musi być odpowiedzialna, musi być też, można powiedzieć, wydana szybko, no bo ja też tutaj tak obrazowo mówiąc, na sali sądowej jest sąd, jest prokurator, jest obrońca czy obrońca i każdy powie swoje, mogą wyjść z sali i czekają. A sędzia z tej sali nie wyjdzie, można powiedzieć, dopóki nie podejmie decyzji. Nie ma w polskim systemie takiej sytuacji, że powie tak, no ja nie umiem podjąć tej decyzji. Ja tej sprawy, tak jak w systemie amerykańskim, że ława przysięgłych nie dochodzi do wniosku, prawda, nie może się zgodzić, to rozwiązują ławę przysięgłych i prawda, proces powtarzamy. W polskim systemie nie ma takiej sytuacji. Sędzia, czy orzekając jednoosobowo, czy w składzie kolegialnym, można powiedzieć, musi rozstrzygnąć tą sprawę. Może odroczyć wydanie tego wyroku na maksymalnie 2 tygodnie. Ale nie ma innej możliwości.
Panie sędzio, chciałem jeszcze wrócić do kwestii tego, jak została przeprowadzona reforma, niektórzy mówią deforma, wymiaru sprawiedliwości, do momentu, kiedy jeszcze można było wybrać inne rozwiązanie. I wtedy pojawiał się taki wariant, który nie został ostatecznie przyjęty przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem pana Zbigniewa Ziobry, żeby zdemokratyzować wybory do KRS. To znaczy, żeby wszyscy sędziowie, niezależnie od tego, jaki jest ich poziom orzekania, czy są sędziami sądu apelacyjnego, rejonowego, apelacyjnego, okręgowy. Sądu najwyższego, okręgowego, żeby wszyscy mieli po jednym głosie, bo tak nie było, tu wyjaśniam widzom, że ta liczba tych głosów przy głosowaniu, przy wyborze sędziów do KRS była zróżnicowana i oczywiście najsłabsi byli ci liniowi sędziowie z rejonu. Czy to byłby dobry pomysł? Czy gdyby zdecydowano się pójść tą drogą, to myśli pan, że dzisiaj sytuacja mogłaby być inna?
Myślę, że byłaby inna. Ja też znowu odwołam się do swoich doświadczeń, bo ja przez, można powiedzieć, kilka kadencji uczestniczyłem w wyborach członków KRS-u. Bo byłem tym delegatem, który wybierał. I oczywiście widziałem to, wiem jak to wyglądało. Sam nigdy nie kandydowałem do KRS-u, żeby była jasność. Ale zgadzam się tu z panem redaktorem, że była sytuacja taka. Mamy w Polsce najwięcej sędziów sądów rejonowych. Ale tak się składało, że do KRS-u rzadko trafiał sędzia sądu rejonowego. Jeżeli już to jeden na tych 15 trafiali, jak to mówią sędziowie, jak mówiono, tak, pałacowi albo czy sądu apelacyjnego, była większość sądów okręgowych. I też mogę powiedzieć jasno, że były tworzone różnego rodzaju spółdzielnie na zasadzie, okręgi się, że tak powiem, popierały i efektem tego było wybieranie z poszczególnych okręgów właśnie sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych do tego KRS-u. Czyli mówię to w tym kontekście, że nie było takiej adekwatnej, właściwej reprezentacji, adekwatnej do liczby sędziów poszczególnych szczebli.
Ci sędziowie, które było najwięcej, mieli najmniejszą reprezentację.
Albo czasami w ogóle nie mieli. I właśnie do tych zmian, z tego co wiem, to właśnie ci sędziowie sądów rejonowych mówili, no my nie mamy tam w ogóle albo znikomo reprezentacji. W związku z tym ja uważam, że właśnie przeprowadzenie takich demokratycznych wyborów na zasadzie właśnie każdy sędzia ma jeden głos, czyli jeżeli jest najwięcej sędziów sądów rejonowych, no to pewnie odzwierciedlałoby tą strukturę w tym zakresie. To było, myślę, że w tym kierunku powinny wówczas pójść zmiany. I myślę, że nie wiem, trudno dzisiaj, wie pan, panie redaktorze i szanowni państwo, można powiedzieć, myśleć o tym, co by się stało, gdyby, prawda? Ale uważam, że gdyby rozwiązania ustawowe poszły w tym zakresie, być może tego problemu z KRS-em by nie było.
Panie sędzio, cytowałem tutaj wcześniej wypowiedź pana sędziego Piotra Prosinowskiego, bardzo taką, no, powiedziałbym, ostrą też pod pańskim adresem, a zastanawiam się, jak w ogóle wyglądają dzisiaj relacje pomiędzy sędziami jako ludźmi, no bo z panem sędzią Prosinowskim pewnie się pan gdzieś mija na korytarzu, zdarza się. No właśnie, no i jak to wygląda? Czy to jest tak, że ten polityczny spór, polityczny, inni powiedzą prawny, ale bardzo ostry, gdzie pojawiają się też takie wypowiedzi, jak ta, którą wcześniej cytowałem, czy to wpływa na wasze wzajemne relacje, że nie wiem, na przykład nie ma już podawania ręki, albo jak jedna osoba wchodzi do sali, gdzie jest, czy do kuchni, gdzie w Sądzie Najwyższym jest ekspres, pewnie takie miejsce jest, ekspres z kawą, to druga wychodzi, bo nie chce być w tym samym pomieszczeniu z tym neosędzią tak zwanym, albo paleosędzią. I jak to wygląda na tym poziomie?
Znaczy tak, to jest problem. I ja, można powiedzieć, ja go też doświadczyłem w różnych odsłonach. Bo przecież będąc 22 lata w sądzie apelacyjnym, to stykaliśmy się i na korytarzach, i można powiedzieć w stołówce, i w tak zwanej kawiarence sędziowskiej, która jest pośrodku między sądem apelacyjnym a sądem najwyższym, z sędziami. Sędziowie sądu apelacyjnego i sędziowie sądu najwyższego. Moje relacje były jak najbardziej, że tak powiem, pozytywne wówczas. Natomiast po tym, jak zostałem sędzią Sądu Najwyższego, ja się nie zmieniłem. Ja byłem i jestem takim samym sędzią, jak byłem. Natomiast zauważyłem to, że zmieniła się relacja tych sędziów, tak mogę powiedzieć, starych. I tego nie rozumiem.
Na ludzkim poziomie.
Na ludzkim poziomie. No bo jeżeli ktoś odwraca głowę, udaje, że nie widzi, już nie mówię o jakichś takich, że tupie czy buczy w określonych sytuacjach.
No nawet takie rzeczy się zdarzały?
No, zdarzyły się na przykład. To trudno jest mi o tym mówić, bo wie pan, bo ja uważam, że na tym poziomie to powinniśmy ponad być. Przecież nie zmienia się człowiek. Ja przyszedłem do tego sądu apelacyjnego jako wieloletni sędzia sądu apelacyjnego. I ówczesny prezes, który mnie przywitał na rozmowie, mówi: panie sędzio, no cieszymy się, że to pan trafił, bo pan ma długi staż. Ja mówię, no 22 lata. On mówi, to aż tyle. I mówi, no chyba nie było w Sądzie Najwyższym takiego sędziego, który był tyle lat w apelacji, w sądzie apelacyjnym. 22 lata. Więc ja przyszedłem nie na zasadzie takiej, że jakiejś władzy politycznej, coś komuś zawdzięczam, że nagle przeskoczyłem jakieś szczeble kariery, że to było jakieś takie przyspieszenie, że żadnej władzy nikomu nic nie zawdzięczam. To zawdzięczam swojej ciężkiej pracy i temu, że w określonych realiach, tak jak mówiłem, w tym 2000 roku zdecydowałem się przedłużyć delegację, że postanowiłem kandydować jako młody sędzia, przejść tą całą procedurę. I w związku z tym tego w ogóle nie rozumiem, panie redaktorze, szanowni państwo. Na jakiej podstawie zmieniają się relacje ludzkie tylko dlatego, że zmienia się litera przed nazwiskiem.
Mówi pan, że nie zawdzięcza pan niczego żadnej władzy. Ja tego nie kwestionuję. Natomiast czy to nie jest tak, że jednak pewne lojalności polityczne, tak jak wskazuje się, że one są po stronie krytyków obecnej KRS i są sędziowie, którzy się wypowiadają zupełnie otwarcie, zajmując stanowisko polityczne. Na przykład w mojej opinii tak się wypowiada pan sędzia Żurek chociażby. No ale że jest też ta druga strona. Kiedy czytałem różne teksty na pański temat, to między innymi tam się pojawia zarzut, że pan pozytywnie zaopiniował pana sędziego Radzika, który jest uważany za taką no wyjątkowo mroczną, złą postać jako sędzia, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Pan go...
Znaczy nie członek, nie był nigdy członkiem pan sędzia Radzik.
Przepraszam, sądu tak, chodziło o sąd apelacyjny.
I zastępca rzecznika.
Tak, dziękuję za tę poprawkę. Pojawia się to no w takim kontekście, że tam nikt panu nie zarzuca, że ta opinia była nierzetelna, no ale że pan pozytywnie zaopiniował człowieka, który był politycznie bardzo ewidentnie umocowany.
Ale ja oczywiście na żaden temat...
Mając zastrzeżenia.
Nie bojąc się rozmawiać. Ja oczywiście orzekania. Do każdej opinii podchodziłem w sposób uczciwy i rzetelny. Mianowicie powiem panu, panie redaktorze i szanowni państwo właśnie, że jak dostałem, można powiedzieć, jako wizytator w sądzie apelacyjnym do wykonania tą opinię, to byłem akurat wtedy w innym regionie na szkoleniu sędziów. Sędziowie mówią do mnie, panie sędzio, dlaczego pan dostał tę opinię? To tak jakby dostał pan pocałunek śmierci, bo to tak ma pan opiniować taką osobę właśnie, która... A ja mówię, no ale wiecie państwo, ja to tego tak nie odbieram. Ja sądziłem polityków z pierwszych stron gazet. Każdego sędziego, można powiedzieć, ocenię w sposób rzetelny, wszechstronny. I tak tutaj też postąpiłem. Mianowicie wszystkie akta, znaczy jakby z poszczególnych etapów orzekania, to co... Przepisy wymagają zbadania kilkudziesięciu akt sprawy. Zrobiłem analizę pod kątem wyszukiwania uchybień. I można powiedzieć tak, ta opinia, można powiedzieć, nie było podstaw do wydania opinii negatywnej w takim zakresie, żeby jakieś elementy pozamerytoryczne decydowały. Bo kiedy można wydać opinię negatywną? Ja takie wydawałem. Albo na przykład była rozmowa z panią sędzią, że mówię, pani sędzio, po zbadaniu tylu i tylu akt sprawy ta opinia będzie negatywna. Ja pani chcę to zakomunikować, bo jeżeli pani się wycofa z tego konkursu, to tej opinii nie będzie, a tak ona będzie w aktach sprawy. Ja rzetelnie w każdym wypadku podchodziłem. I tutaj w tym wypadku przeanalizowałem wszystkie i znalazłem wszystkie możliwe uchybienia. Wszystkie opisałem w sposób rzetelny, nie pomijając żadnego. I napisałem tę opinię, oczywiście pisząc również o zastrzeżeniu z uwagi na to, ile orzekał pan sędzia, w jakich sprawach, że orzekał wówczas, nie orzekał w sprawach poważnych, że tak powiem, o jakimś dużym stopniu skomplikowania, to wszystko zostało ujęte. Druga rzecz jest taka i bardzo istotna, że ta opinia służy, można powiedzieć, Krajowej Radzie Sądownictwa właśnie do tego, żeby dowiedzieć, jaki jest poziom merytoryczny w zakresie orzekania. Wizytator podpisuje się pod tą opinią, i jego rola się kończy. I zarówno w tej sprawie, jak i w każdej innej, gdzie sporządzałem, no to nie można wydawać opinii na zasadzie, że nie wiem, kogoś nie lubię, albo inni sędziowie do tego podchodzą, albo nie wiem, jest głośno o tej osobie. No, na tym polega niezawisłość sędziego, bo jako wizytator ja też jestem sędzią. I ja nie mogę, że tak powiem, wbrew temu, co wyczytam w aktach sprawy, napisać coś innego, bo takie są oczekiwania, żeby komuś w tym zakresie dołożyć. Rzetelność tego wymagała i ja to rzetelnie zrobiłem. I dzisiaj bym zrobił to samo. Niczego się ani nie wstydzę i dzisiaj bym innej opinii nie napisał. Tyle mogę powiedzieć.
No i na koniec muszę zapytać...
A odnośnie jeszcze jedno, bo pan redaktor powiedział odnośnie takich uwikłe. To ja też tego... To znaczy tak, ja nie postrzegam tego w taki sposób, że sędzia, że to jest możliwe. Oczywiście mówię o sobie, bo nie chcę mówić za 10 tysięcy sędziów. Ale uważam, że sędzia, który jest niezawisły, niezależny, to jest stawiany w takich sytuacjach. No, panie redaktorze, szanowni państwo, ja podam taki przykład. To dostałem w 2001 roku nominację sędziowską. Odebrałem od pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Niedługo potem sądziłem ważnych ludzi z Lewicy. Marszałka Sejmu, premiera, ministrów sprawiedliwości. Ja nie czułem żadnego, nie wiem, gdzieś z tyłu głowy, ani jakiegoś, nie wiem... Nie miałem żadnych tutaj wątpliwości, że ja mam jakiś, nie wiem, dług wdzięczności, albo jakieś mam wykonać zobowiązania, albo odwrotnie, że kogoś lubię czy nie lubię, jak sądzę polityka z danej opcji, albo jakąś osobę. To w ogóle jest dla mnie niemożliwe.
A jaka jest pańska opinia na temat delegacji, które sędziowie otrzymują, żeby pracować w Ministerstwie Sprawiedliwości? To jest taka instytucja, która budzi spore wątpliwości, no bo jeżeli sędzia idzie pracować z ministrem, no to jak gdyby automatycznie pozycjonuje się politycznie. Przecież minister jest politykiem.
No tak, tylko panie redaktorze, od paru lat mamy sytuację jakby tutaj czystą, unormowaną w tym zakresie, że ten sędzia nie orzeka w ogóle wtedy w sądzie.
Wtedy nie orzeka.
Nie, będąc na delegacji.
Tak.
Bo były sytuacje takie, że pracował na przykład w ministerstwie, a jednocześnie powiedzmy na jedną którąś tam etat orzekał. No wtedy, I tu bym widział problem wtedy.
Wtedy nie orzeka, no ale potem już orzeka, jak kończy mu się ta delegacja.
No właśnie, ale tu jest kwestia znowu zasadnicza, o której mówimy. Czy on jest niezawisły? Czy w swoim charakterze on ma niezawisłość? Bo ja rozumiem, że jeżeli się zgodził i wykonuje w ministerstwie funkcję czysto administracyjną i tym się poświęca, no to jest, tak można powiedzieć, w pewnym sensie no, podwładnym ministra, no bo w strukturze takiej administracyjnej. Ale wtedy nie orzeka. Natomiast jeżeli wraca do sądu, no to jest kwestia tego, czy ta niezawisłość dalej w nim jest. Jeżeli jest, no to ja nie widzę problemu. Natomiast gdyby była sytuacja, że to przez to długotrwałe orzekanie w ministerstwie ktoś no, stał się urzędnikiem, no to sam sobie powinien odpowiedzieć na pytanie, czy u tego sędziego ta niezawisłość jest dalej tą zasadniczą cechą jego charakteru.
Sam powinien sobie odpowiedzieć, ale obawiam się, że wiele osób tej odpowiedzi by sobie udzieliło takiej, jaka jest dla nich wygodna.
Panie redaktorze, trudno mi powiedzieć, bo po pierwsze tak, nigdy nie byłem w ministerstwie, nie chciałem. Uważałem, że praca urzędnicza nie jest dla mnie. Całe życie byłem sędzią. Jeżeli pełniłem w sądzie jakąś funkcję, na przykład przewodniczącego wydziału czy wizytatora, to zawsze też, i to był mój warunek, że orzekam na 100%. Gdziekolwiek orzekałem w sądzie apelacyjnym i koledzy mnie pytali, no ale dlaczego? Ja mówię, bo ja jestem głównie orzecznikiem. To jest moja funkcja administracyjna, to są tak, że tak powiem na boku, jeżeli powierzono mi na określony czas. Natomiast zawsze orzekałem na, można powiedzieć, na pełen etat na 100%. I ja to tak rozumiem, ze swojego punktu widzenia, przez pryzmat własnych doświadczeń, że gdybym ja był w tym ministerstwie i miał wrócić, to bym sobie na takie pytanie w taki sposób odpowiedział.
No to na koniec, panie sędzio, muszę zadać to pytanie, mając przed sobą sędziego specjalistę od spraw karnych. Najtrudniejsza pańska sprawa?
Oj, panie redaktorze, szanowni państwo, było ich dużo. Powiem tak, sąd apelacyjny w Warszawie to jest taka soczewka, gdzie się zbierają, można powiedzieć, sprawy z uwagi na to, że mamy wiele instytucji, które tutaj działają, wiele firm i tu jakby takie sprawy i gospodarcze, i kryminalne. I wśród tych spraw, takich można powiedzieć tylko karnych, no już można powiedzieć, te lustracyjne. To tak jak powiedziałem, to są sprawy dwóch prezydentów, dwóch premierów, kilku ministrów sprawiedliwości i posłów, senatorów. A z takich spraw, można powiedzieć, karnych, uczestniczyłem w sprawie w składzie orzekającym w FOZie. Sądziłem...
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Wielka afera, to mogę odesłać wówczas do kanału największa, profesora Antoniego Dudka, który to omawiał, a też ma program na kanale Super Expressu, a ma też swój kanał i tam, jak państwo chcą więcej się dowiedzieć o aferze FOS, to właśnie polecam.
W sprawie dotyczącej Stanisława Kani, generała Kiszczaka, czyli osób, którym zarzucono prowadzenie stanu wojennego. Utrzymaliśmy wyrok uniewinniający co do Stanisława Kani, a po, można powiedzieć, po określonych perturbacjach udało się, można powiedzieć, osądzić prawomocnie generała Kiszczaka, mimo prób destrukcji. To jest jedyna sprawa, gdzie można powiedzieć, osądzono osobę, która była uczestnikiem, która wprowadzała stan wojenny. To jest jedyna sytuacja. Powiem panu tak, że było wiele spraw bardzo trudnych, na przykład takich, o których już mówiłem, ale też takich, gdzie, nie zdradzając tajemnicy Narady, gdzie się naprawdę czuje ciężar decyzji sędziowskiej, nie wymieniając nazwisk, ale podam taki prosty przykład. Uczestniczyłem w takich sytuacji, było kilka, ale jeden, że sądzimy osobę, która została skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Są apelacje. I jest, można powiedzieć, skład pięcioosobowy. Jestem przewodniczącym składu. I podczas narady głosy się rozkładają 2-2. Na mnie, wiem, bo zgodnie, że tak powiem, z prawem, przewodniczący głosuje ostatni. I tu nie ma już sytuacji, tu jest sytuacja zero-jedynkowa, no bo jeżeli skład jest, powiedzmy, tego na zewnątrz się nie widzi, bo to jest tajemnica narady świętością. Ja dlatego mówię tylko, nie mówiąc kompletnie nic więcej, prawda? I wtedy się czuje ciężar tej odpowiedzialności, że od mojego głosu zależy, czy będzie kara dożywotniego pozbawienia wolności, czy 25 lat pozbawienia wolności. W wyroku to, jak się napisze, to tak, można powiedzieć, napisane brzmi no w określony sposób, ale ciężar gatunkowy i skutek jest ogromny, bo osoba, która zostaje skazana na 25, po 15 latach może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Na dożywocie może tam siedzieć do końca życia, po 25 latach dopiero. No czy też sprawy, o których ja też już mówiłem, że bardzo drastyczne, takie, gdzie drastyczne zbrodnie, gdzie jest zabójstwo młodego człowieka czy dziecka. I można powiedzieć tak po ludzku, emocje określone działają, ale sędzia ma być wolny od tych emocji. Ma wydać sprawiedliwy wyrok. Ma przed sobą osobę, którą zak sprawy, odnośnie której zak sprawy wynika, że z zimną krwią, przykładając krótką broń, zastrzelił młodą dziewczynę. I trzeba mieć odwagę, żeby temu oskarżonemu, bo on jeszcze zanim został utrzymany wyrok, to jest oskarżony, powiedzieć prosto w oczy, dlaczego taki wyrok surowy, bo tam była kara dożywotniego pozbawienia wolności, jest obostrzony jeszcze. Czyli i dlaczego sąd apelacyjny utrzymuje ten wyrok. I tu jest ta odpowiedzialność, można powiedzieć, sędziowska, która no właśnie to i konieczność podejmowania trudnych decyzji, ale to jest istota zawodu sędziego. On nie może się bać, że na przykład, nie wiem, ci przestępcy, których sądzi, to mu zrobią krzywdę i dlatego, nie wiem, kogoś łagodniej potraktuje albo w inny sposób niż taki, jak na to zasługują. To jest istota zawodu sędziego. Ja już mówiłem, że miałem takie sytuacje, kiedy mi grożono. Ja nie mówię, że to bagatelizowałem, ale nigdy nie mogłem jakby przez pryzmat tego bania się orzekać. Bo ja wiedziałem, że zakładając togę i zakładając orła na piersi, łańcuch sędziowski, orzekam w imieniu Rzeczypospolitej. I orzekam także I to często mówiłem. W imieniu tych ludzi, którzy chcą żyć bezpiecznie. Bo jeżeli sądziliśmy groźnego przestępcę, to z jednej strony jest jego kwestia, żeby jego prawidłowo, sprawiedliwie osądzić. Ale z drugiej strony kara musi być sprawiedliwa, adekwatna do tego czynu i ona ma także cel taki, żeby zabezpieczała tych uczciwych, normalnych ludzi, którzy chodzą po ulicach, mieszkają w swoich domach, żeby ten człowiek już ich nigdy nie skrzywdził. To jest rola sędziego. On się nie może bać, że coś się wydarzy. Bo gdyby się bał, to nie powinien siadać za stołem sędziowskim.
Panie sędzio, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem w programie Warzecha Kontra był sędzia Sądu Najwyższego, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, pan Zbigniew Kapiński. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję Państwu.
Warzecha Kontra, Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.